Kurier Ekonomiczny.
Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź.
Godzina 12.40. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Kurierze Ekonomicznym. Naszym gościem Marek Kondzyński, redaktor naczelny portalu Czysta Gospodarka. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Patrzymy, tak, może odejdziemy na chwilę od Sejmu, spojrzymy na globalne rynki finansowe, ale też w tym polskim wymiarze złotówka znowu traci, ale nie tylko złotówka, forint też puścił się poręczy i leci w dół. Podobną sytuację mieliśmy kilka dni temu nawet z funtem brytyjskim. Globalne rynki walutowe, co nie to nam się rozhermetyzowały, panie redaktorze.
Tak, to prawda. Generalnie bardzo mi się podoba zwrot, który ukuł bodaj Ernest Pytlaczek, ekonomista banku Pekao S.A., który nazywa to, co się obecnie dzieje na rynkach walutowych, odwrotnymi wojnami walutowymi, czyli taką sytuacją, w której poszczególnym krajom zależy bardziej na umacnianiu własnych walut niż na ich osłabianiu. Zwykle wojna walutowa polega na tym, że osłabia się własną walutę, żeby wspomóc swój eksport i jakby uczynić swoje towary bardziej atrakcyjnymi za granicą. No, tym razem mamy do czynienia z odwrotną sytuacją, to znaczy wszystkim zależy na tym, żeby ich waluty krajowe były mocniejsze, bo to pomaga z kolei w zwalczaniu inflacji. No, tutaj widać, że te odwrotne wojny walutowe wygrywają w zasadzie dwie waluty w tej chwili na świecie. Jedna to dolar, a druga to frank szwajcarski. Obie są uznawane za tak zwane bezpieczne przystanie i w czasach takich napięć, kryzysów kapitał zwykle odpływa w kierunku dolara i w kierunku franka. No, w przypadku dolara no to mamy jeszcze taki dodatkowy czynnik związany z działaniami Amerykańskiej Rezerwy Federalnej i podwyżkami stóp, jakie Fed przeprowadza już od kilku kwartałów, od kilku miesięcy, bo od marca tak naprawdę. To tylko wzmacnia ten trend globalnego odpływu kapitału do dolara. No a takie gospodarki jak węgierska czy polska tylko na tym tracą, no bo jednak ciągle są traktowane jako rynki wschodzące. A w przypadku Polski dochodzi jeszcze ten ciężar postrzegania Polski jako kraju przyfrontowego, kraju graniczącego z Ukrainą, gdzie przecież trwa wojna. To dodatkowo jakby wzmacnia obawy inwestorów i wzmacnia cały ten trend, tą tendencję. Dlatego, tak jak pan wspomniał, no widzimy tutaj dosyć intensywne osłabianie się złotego w ostatnich dniach. W przypadku forinta dochodzą pewnie jeszcze jakieś czynniki polityczne. Wiem, że Budapeszt jest w sporze z Unią Europejską, że grozi Węgrom odcięcie funduszy europejskich, więc to może być taki dodatkowy czynnik, który przekłada się jeszcze na słabość forinta.
Dlatego decyzja tamtejszej Rady Polityki Pieniężnej, że chyba zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych, chociaż ostatnio podniosła całkiem wyraźnie i nawet ponad oczekiwania rynku, bo o ile dobrze pamiętam, o 125 punktów bazowych. My jesteśmy po pierwsze przed odczytem naszej inflacji i przed przyszłotygodniową Radą Polityki Pieniężnej. Czy polski rząd i bank centralny ma w takiej sytuacji narzędzia, żeby ratować złotego, czy takie opadanie, zwłaszcza w stosunku do dolara, jest po prostu nieuniknione?
Dobrze, że pan wspomniał o tym, co zrobił właśnie węgierski bank centralny, bo wydaje mi się, że to jest dosyć istotne. Znaczy, z jednej strony rzeczywiście Węgrzy dosyć radykalnie podnieśli stopy procentowe. One są w tej chwili tak z grubsza licząc dwa razy wyższe niż w Polsce. Ale z drugiej strony właśnie ten sygnał, który wysłał bank Węgier, że to już jest koniec, to już jakby wyczerpuje cykl podwyżek, mam wrażenie, że on tutaj miał znaczenie dla rynku walutowego, no bo w tej chwili inwestorzy jakby grają pod to, że już stopy procentowe na Węgrzech nie będą rosły. I moim zdaniem to jest dosyć poważna lekcja, którą powinni odrobić członkowie Polskiej Rady Polityki Pieniężnej w takiej sferze komunikacyjnej. To znaczy nie jestem pewien, a właściwie to wątpię, czy to jest dobry pomysł, żeby w tej chwili sygnalizować, że cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce też się kończy, a z czymś takim mamy do czynienia w zasadzie od sierpnia, od tej słynnej wypowiedzi prezesa Adama Glapińskiego na molo w Sopocie. No, nie jestem do końca przekonany, czy to jest dobry pomysł w sytuacji, kiedy inflacja cały czas utrzymuje się na wysokich poziomach i na razie nie widać, żeby miała zacząć spadać. My rozmawialiśmy, kiedy rozmawialiśmy w lecie o inflacji, wydawało się, że jesteśmy w takim momencie przełomowym. Nie wiem, czy pan pamięta tą naszą wczesną rozmowę. Wydawało się, że no to już jest ten pik i teraz powinniśmy zacząć spadać. Inflacja powinna zacząć spadać stopniowo do końca roku. No w tej chwili trudno powiedzieć, czy tak rzeczywiście będzie, no bo tak zwana inflacja bazowa, czyli ta oczyszczona z tych cen, które się zmieniają najbardziej, czyli cen żywności, cen paliw, no ona też rośnie i jest w tej chwili rekordowo wysoka. To pokazuje, że gdzieś w gospodarce dochodzi do tak zwanego efektu drugiej rundy, czyli w odpowiedzi na wzrost cen następuje wzrost płac lub też wzrost marsz w firmach, bo to do końca nie jest jeszcze u nas zbadane. To z kolei wywołuje kolejną falę wzrostu cen, właśnie ten efekt drugiej rundy. Więc w takich warunkach ogłaszanie końca cyklu podwyżek stóp procentowych wydaje mi się dosyć ryzykowne, zwłaszcza właśnie ryzykowne dla złotego. A jeśli mnie pan pyta, czy rząd mógłby coś tutaj zrobić w kwestii kursu walutowego, no w zasadzie mógłby, to znaczy mógłby przynajmniej próbować zasygnalizować jakieś działania po stronie polityki fiskalnej, które zmniejszałyby, czy też inaczej, może nie tyle zmniejszałyby potrzeby pożyczkowe, bo na to nie ma co liczyć, ale może zmniejszałyby wzrost tych potrzeb pożyczkowych w kolejnym roku, bo na razie zapowiada się, że te potrzeby pożyczkowe zostaną do poziomów nienotowanych od dawna. Co wynika z kolei z tych wszystkich programów osłonowych, które rząd wprowadza w związku ze wzrostem cen energii na przykład. Więc tak, rząd też tutaj ma sporo do zrobienia i też w sferze tej komunikacyjnej, ale też w tej wymiernej sferze polityki budżetowej, bo wydaje mi się, że przynajmniej w niektórych dziedzinach można byłoby trochę odpuścić ze zwiększaniem wydatków. Niekoniecznie są one w tej chwili jakoś tak szczególnie potrzebne.
A patrzymy jeszcze na to, co robią inne kraje europejskie, bo zdaje się, że taka wizja, że rząd musi wydawać w kryzysie więcej, że państwo musi pomagać najbardziej pokrzywdzonym, jest nie jakąś polską specyfiką, ale niemalże normą w Unii Europejskiej.
Tak, to prawda, ten proces tak zwanej fiskalizacji inflacji jest powszechny i jest dokładnym jakby przeciwieństwem działań rządów europejskich, nie tylko europejskich, które były podejmowane w czasie kryzysu finansowego w 2008 roku. Wtedy dominował raczej pogląd, że z kryzysu można wyjść poprzez tak zwane austerity, czyli zaciskanie polityki fiskalnej, właśnie programy oszczędnościowe, ścinanie deficytów, ograniczanie wydatków. No ta polityka się nie sprawdza w tym znaczeniu, że ona powoduje jednak recesję w gospodarce i tego Europa doświadczyła, na tym się skarżyła i teraz idziemy zupełnie inną drogą, która doprowadzi nas do punktu, którego w tej chwili nie jesteśmy w stanie jakby określić. Nie wiemy, czym to się skończy, mówiąc krótko, ale mamy pierwsze sygnały i też tutaj pan o tym wspomniał na początku naszej rozmowy, że takie przesadne fiskalizowanie inflacji może się skończyć raczej słabo. I mam tu na myśli właśnie działania rządu Wielkiej Brytanii i to, co się stało z funtem i z brytyjskimi obligacjami. Przecież to właśnie zapowiedzi rozluźnienia polityki budżetowej w przyszłym roku były bezpośrednim powodem tego, że funt tak gwałtownie stracił na wartości, a inwestorzy zaczęli wyprzedawać angielskie, brytyjskie obligacje. Do tego stopnia, że Bank Anglii musiał jakby wejść na rynek i ogłosić powrót interwencyjnego skupu tychże obligacji. Więc mam wrażenie, że no oczywiście ta polityka fiskalizacji i inflacji ona będzie prowadzona, no, od niej nie ma w tej chwili odwrotu. Natomiast wszystko, diabeł tkwi w szczegółach. Wszystko zależy od tego, jak głęboko z tą fiskalizacją inflacji wejdziemy.
To jeszcze pytanie o ten jutrzejszy odczyt. Coś tam chrupi w słuchawce, panie doktorze. Nie wiem, czy to nie pana zestaw słuchawkowy gdzieś tam się ociera o coś i powoduje taki nieprzyjemny zgrzyt, który się sobie pojawia. Teraz go nie ma, to i lepiej. To ja dokończę szybko pytanie. Jutrzejszy odczyt, nie wiem jaki on będzie oczywiście, ale na ile jest tak, że to jest inflacja, która jest takim typową spiralą, że po prostu pracownicy żądają podwyżek, więc dostają podwyżki, bo jest taki, a nie inny rynek pracy, a te podwyżki sobie wrzucają przedsiębiorstwa w koszty cen towarów i usług. Czy to jest inny model, bo część ekonomistów, tych powiedzmy bardziej lewicowych, umownie mówi, że to nie płace windują ceny, tylko rosnące marże, że jest nastawienie na wzrost cen i przedsiębiorcy to wykorzystują i tylko zwiększają swoje zyski. Jak to wygląda?
No i wygląda właśnie na to, że wszyscy mają rację tutaj w tej dyskusji. To znaczy częściowo to jest pewnie efekt wzrostu płac w niektórych branżach. Pamiętamy wyniki wzrostu, jeśli chodzi o wynagrodzenia za lipiec, gdzie takie jednorazowe wypłaty, czy to w energetyce, czy w górnictwie, czy w leśnictwie z okazji Dnia Leśnika, ale wywindowały wskaźnik wzrostu wynagrodzeń powyżej poziomu inflacji. Natomiast też nie ma co ukrywać, że mamy do czynienia z takim zjawiskiem wzrostu marż. To znaczy firmy, przynajmniej w niektórych branżach, w większości segmentów branży spożywczej na przykład, dosyć dobrze sobie radziły do tej pory z przenoszeniem rosnących kosztów na ceny i w związku z tym tych właśnie rosnących kosztów na klientów. I ja sobie przypominam taką jedną z analiz sporządzonych przez ekonomistów któregoś z banku, bodaj to był Kredyt Agricole Bank Polska, że właśnie w większości tych branż spożywczych no mamy do czynienia ze wzrostem marż, a przynajmniej z ich utrzymaniem, co oznacza, że ta inflacja, z którą się w tej chwili borykamy, ona ma taki dwojaki charakter. Z jednej strony rzeczywiście może to być spirala płacowo-cenowa, przynajmniej w niektórych obszarach, ale z drugiej może być to spirala marżowo-cenowa, więc nie ma tutaj mądrych, wszyscy mają rację i jednocześnie nikt jej nie ma, to znaczy w tym sensie, że to nie jest tak prosty mechanizm, on jest bardzo złożony i trudno tutaj jakby jednoznacznie wskazać winowajcę z tak wysokich odczytów inflacyjnych, z jakimi w tej chwili mamy do czynienia. To, co jest pewne, to z pewnością to, że duża część tej inflacji jest wywołana przez takie szoki zewnętrzne. No, o tym mówimy już od miesięcy, obserwujemy to już bardzo długo, czyli przez wzrost cen energii. No, to z pewnością możemy tutaj powiedzieć, natomiast jeśli chodzi o nasze krajowe wewnętrzne podwórko, no to nie jest do końca takie jasne.
To jeszcze pytania, jak zachowa się Rada Polityki Pieniężnej, jak się powinna zachować? Czy tutaj dużo nam powie odczyt i co do rynku pracy, a przede wszystkim ten odczyt jutrzejszej inflacji, ale pewnie wiemy, że on nie będzie wiele niższy, a może nawet będzie wyższy niż w sierpniu.
No właśnie, bo to są dwa różne pytania. Pierwsze pytanie, tak jak pan powiedział, co Rada zrobi, a drugie, co powinna zrobić.
To może co powinna, co zrobi, to nie, chyba że pan tu wie, co zrobi, to poproszę o odpowiedź.
Tak. To, co powinna, no to tak jak mówiłem wcześniej przy okazji tego wątku węgierskiego, wydaje mi się, że przynajmniej nie powinna teraz jasno sygnalizować zakończenia cyklu podwyżek stóp. To, że te stopy wzrosną, no to wydaje się raczej przesądzone. One wzrosną albo już teraz w październiku, albo po listopadowej projekcji inflacji. Natomiast no wydaje mi się, że należy uniknąć tego błędu, czyli takiego twardego powiedzenia, na tym kończymy. Stopa główna NBP dochodzi do 7% i to na razie wystarczy. No, wydaje mi się, że taki ruch byłby zdecydowanie przedwczesny i wydaje mi się, że gdzieś tam w Radzie pewnie będzie taka myśl, że to, co się dzieje ze złotym, no, że tego nie można ignorować, no bo jednak tak duże osłabienie złotego powoduje osłabienie oddziaływania polityki pieniężnej, bo tak naprawdę no słaby złoty jest takim czynnikiem proinflacyjnym jednak. Więc jeśli to wszystko złożyć w całość, jeśli złożyć też to, że no ostatnie dane z gospodarki nie były takie złe i wskazują, że być może jednak unikniemy technicznej recesji, no to są takie argumenty za tym, żeby utrzymać ten zaostrzony kurs w polityce monetarnej i nie schodzić w niego przedwcześnie.
I to są zalecenia i dobre rady dla Rady Polityki Pieniężnej od Marka Chądzyńskiego, redaktora naczelnego portalu Czysta Gospodarka. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
Kurier Ekonomiczny.
Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź.